Uśmiechał się złowieszczo. Kiwał głową, gdy zstępowali ze schodów. Milczał, gdy szli ulicami w kierunku mieszkania Barnawskiej. Skoro zadzwonili, musieli według zwyczaju czekać dość długo. Nareszcie szczęknął opuszczony łańcuch, a zgrzytnął klucz w zamku i odsunął się zatrzask. Stara służąca po wielu pytaniach i troskliwym skonstatowaniu tożsamości osób wpuściła ich do przybytku. Barnawska siedziała na fotelu obitym czerwoną skórą, z kolosalnymi nogami obwiniętymi we flanele i opartymi o mały taborecik. Czuprynka jej była świeżo uczesana i obficie zwilżona pomadą.
— Bagatela, we dwoje!
— zawołała radośnie. — Czyżbyście już byli posłowie? — Jeszcze nie zupełnie — odrzekła Ewa, siadając naprzeciwko starej damy. — Przyszłam właśnie poradzić się, cioci. Co do mnie, lękam się, że pan Adolf jest dla mnie za młody, za lekkomyślny, przy tym niedoświadczony.
Swoich zaś doświadczeń życiowych panna Ewa nie chce ryzykownie ekspensować tylko dla mego szczęścia, mówił Horst, zwrócony do Barnawskiej jak do sprawiedliwego sędziego.
Rzeczywiście, podchwyciła Ewa, wolę już sama dźwigać brzemię moich nieprawości niż najmować współtragarza.
Widzi ciocia, że jestem szczera.
Bądź sobie szczera czy nieszczera, to mnie ani grzeje, ani ziębi.
Źle robisz,
perorowała Barnawska z poważnym, a dobrodusznym wyrazem twarzy. Horsta ja znam dziecko do gruntu. Któż go zna lepiej ode mnie? A jednak ci radzę, jak właśnie.
Rozważ, ja radzę. Musiałabyś trzymać to w łapie, to pewna.
Ja sądzę, podchwycił, że może już lepiej trzymać to w zamczystej śpiżarni.
Ale gdyby się zaprzągł do roboty... — Przecie to jest moje dziecko skończony inżynier z paryskich dróg i mostów. Chłop zdolny, zdrowy jak bizon.
Wałkoń dziś nie przeczę. Któż by mógł przeczyć? Ale ten sam Wałkoń, gdyby tylko chciał, mógłby lekko zarabiać kilkanaście tysięcy rubli rocznie. Sama bym dopomogła.
— Ależ to z cioci swatka — zachichotała Ewa.
— No? — Już cić, wolałabym cię widzieć żoną Horsta niż donną hrabiego Szczerbica.
Panie Horst, słyszysz pan?
Rzekła Ewa z wyzywającym uśmiechem. Nozdrza jej rozdeły się, przez oczy przeleciał błysk.
Nie, bo ciocia jest pobożna, widzi pani?
Szeptał cicho Horst. Cóż to, chcesz mnie może wyzwać na pojedynek? Spokojnie pytała Ewy Barnawska.
— Nie, wcale. Pani jesteś na pewno poza linią strzałów pojedynkowych. Ja tylko proszę pana Horsta, żeby sprawdził swoje informacje, których pani udzielił u mnie, u źródła.
— Jestem gotów, panno Ewo.
— Na czymże pan opierał swe przypuszczenia, że ja mogę zostać donną hrabiego Szczerbica?
— Na kilku spostrzeżeniach i własnym niepokoju.
— Słowem, na twoim dotychczasowym postępowaniu — dorzuciła Barnawska.
Co tu zresztą długo gadać? Krótko ci i jasno powiem, wyjdź za Horsta, jak Bóg przykazał. To wszystko będzie dobrze.
Zapłaci naprzód, co pani winien, ciągnęła Ewa.
Zapłaci, co mi winien. A ty byś za to, dodam, musiała ręczyć.
No, potem zapłaci mi twoje długi, twojego ojca długi.
On się na to zgodził, słyszysz?
Bo już mnie ta twoja cała rodzina poczęła nudzić.
Ja ci powiem, że ze mną nie ma żartów. Wezmę którego dnia i trzasnę wami. Wylecicie na żebry jak z procy. Ani się obejrzysz.
Ewa patrzyła na starą damę przygasłymi oczyma. Dzika zemsta w głębi piersi, w spokojnym sercu.
Cóż ty na mnie ślepkami łypiesz? Mruknęła stara zimno i nie ruszając się z miejsca.
Rób co radzę. To moje ostatnie słowo.
Trzeba się wziąć w kupę, romansowa panno. Znów może gdzie wyjedziesz, zabrawszy swoje pieniądze i szukaj wiatru w polu. Ganiaj z wywieszonym ozorem po tropach jak ogar za zajączkiem. A mnie to po co?
Jeśli tylko zechcę, to wyjadę, rzekła Ewa spokojnie.
Cóż mi pani może zrobić?
A ja cię mogę zamknąć w kryminale, heliotropie pachnący.
Mnie?
Jęknęła.
Ciebie, złotowłosa Elsinoe.
A za cóż to, ciociu? Za co?
pytał tkliwie Horst, przysuwając bliżej swe krzesełko.